Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Europa potrzebuje Ewangelii, wskazał papież delegacjom Macedonii i Bułgarii.
W Rzymie obraduje Caritas Internationalis.
Rozwój gospodarczy nie chroni państw przed ubóstwem, ostrzega Stolica Apostolska.
23 maja witają państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Aktualność apostołów Słowian Cyryla i Metodego przypomniał papież, przyjmując delegację Macedonii i Bułgarii. W ich skład wchodzą zarówno przedstawiciele najwyższych władz obu krajów, jak też tamtejszych kościołów prawosławnych i katolickiego. Przybyły one do Rzymu jak co roku z okazji uroczystości tych świętych, którą cerkwie stosujące kalendarz juliański obchodzą jutro. Cyryl pochowany jest w rzymskiej bazylice świętego Klemensa. Benedykt XVI przyjął najpierw delegację macedońską na czele z prezydentem Georgiem Iwanowem.
Ci święci bracia posłani do ludów słowiańskich głosili Ewangelię wśród licznych trudności, ale zawsze wspierani niezłomną ufnością pokładaną w Panu. Ożywiało ich gorące pragnienie, by dać ludziom poznać Chrystusową Ewangelię. Dlatego poświęcali się zapoznawaniu ich z doktryną chrześcijańską, zbierając ją w księgach pisanych w języku słowiańskim. Boża intuicja, by orędzie objawienia uczynić zrozumiałym i dostępnym dla ludzi, stała się przyczyną jedności dla różnych tradycji i kultur. Niemożliwa jest rzeczywista jedność bez poszanowania godności każdej osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw. Chrystusowa Ewangelia, jak dobrze rozumieli święci Cyryl i Metody, może oświecić każde środowisko i wymiar doświadczenia człowieka, by uczynić je w pełni ludzkim.
Papież spotkał się następnie z delegacją bułgarską na czele z przewodniczącą parlamentu Cecką Caczewą. Przyjmując przedstawicieli kraju należącego do Unii Europejskiej, podjął problematykę naszego kontynentu.
Narodom europejskim, które otwierają się w tych latach na nowe perspektywy współpracy, ci dwaj wielcy święci przypominają, że ich jedność będzie silniejsza, jeśli oprze się na chrześcijańskich korzeniach. Wiara chrześcijańska ukształtowała kulturę starego kontynentu i splotła się nierozerwalnie z jego historią. Ważne jest zatem, by Europa wzrastała również w wymiarze duchowym, idąc śladem swej najlepszej historii. Jedność kontynentu, której świadomość stopniowo dojrzewa i przybiera również kształt polityczny, stanowi perspektywę dającą wielką nadzieję. Europejczycy wezwani są do wysiłku, by stworzyć warunki głębokiej jedności i efektywnej współpracy między narodami. Aby budować nową Europę na trwałych podstawach, nie wystarczy odwołać się tylko do interesów gospodarczych. Trzeba raczej oprzeć się na autentycznych wartościach, które mają podstawę w powszechnym prawie moralnym wpisanym w serce każdego człowieka.
O związku działalności charytatywnej Kościoła z ewangelizacją mówił kardynał Tarcisio Bertone na forum 19. zebrania ogólnego Caritas Internationalis, która obchodzi 60-lecie istnienia. Watykański sekretarz stanu przewodniczył wczoraj mszy z udziałem 300 delegatów. W homilii wskazał on na edukacyjne znaczenie dzieła Caritas, które ukazuje światu ubogich jako naszych braci. Podkreślił zarazem potrzebę jego chrześcijańskiej tożsamości, gdyż posługę miłosierdzia Kościół powinien czynić na wzór Chrystusa. Kardynał Bertone stwierdził także, iż u podstaw wszelkiej biedy stoi egoizm i obojętność, co w dziedzinie polityki objawia się szczególnie korupcją. Tym bardziej zatem jest istotne ukazywanie godności ludzi ubogich i ich potrzeb.
O religijnym wymiarze pracy charytatywnej mówił także kardynał Robert Sarach. Przemawiając na rozpoczęcie obrad, przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum zwrócił uwagę na integralny wymiar człowieczeństwa jako synostwa Bożego, który powinien towarzyszyć pomocy ubogim i potrzebującym. A zatem Caritas powinna działać w obrębie misji całego Kościoła, a nie obok niej. Gdyby Caritas nie była narzędziem i wyrazem tej misji, nie miałaby sensu istnienia, dodał kardynał Sarach.
Przewodniczącym Caritas Internationalis jest kardynał Oscar Rodriguez Maradiaga. Honduraski purpurat podkreśla potrzebę wskazywania ludzkiego wymiaru ubóstwa, który często znika za ogólnikami programowymi i wskaźnikami ekonomicznymi w skali międzynarodowej. Dlatego właśnie obrady Caritas Internationalis toczą się pod hasłem Jedna rodzina, zero ubóstwa, choć wydaje się ono jedynie odległym marzeniem.
Byłoby ono możliwe do spełnienia, ale nie chciano tego, gdy formułowano milenijne cele rozwoju. Nie wątpię w dobre intencje, ale nie było woli politycznej, by tę sprawę popchnąć do przodu. Gdy rozmawiamy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, wszyscy mówią: patrzcie, przecież ubóstwo zostało zmniejszone. Odpowiadam wtedy, że może tak jest na papierze, bo niektóre kraje wykazują wzrost gospodarczy, ale w rzeczywistości, widząc twarze ubogich, tak nie jest. Mówię wtedy zgodnie z mottem tego spotkania, że potrzebny jest globalny plan na najbliższe czterolecie. Naprawdę potrzeba ograniczyć ubóstwo, bo bez tego nie będzie pokoju.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Wbrew pozorom rozwoju, najuboższe kraje świata pogrążają się w zapaści. Zastosowane dotychczas programy pomocy okazały się nieskuteczne, stwierdziła delegacja Stolicy Apostolskiej na forum czwartej konferencji Narodów Zjednoczonych na temat najsłabiej rozwiniętych krajów. Odbyła się ona w Istambule w połowie maja. Na czele watykańskiej delegacji stał arcybiskup Silvano Tomasi, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ.
Arcybiskup Tomasi przestrzegł przed fałszywym odczytywaniem danych o rzekomym rozwoju niektórych ubogich krajów, bo choć statystyki wykazują niekiedy wzrost nawet rzędu 7% rocznie, jest to zazwyczaj wynik eksportu surowców naturalnych. Otrzymane w ten sposób dochody rzadko docierają do społeczności lokalnych i nie przekładają się na realny rozwój, wręcz przeciwnie. W krajach o wysokich wskaźnikach rozwoju wzrosła jednocześnie liczba ludzi żyjących w nędzy. Również wzrost zatrudnienia jest znikomy i dotyczy w praktyce jedynie przemysłu wydobywczego. W przekonaniu Stolicy Apostolskiej świat musi dziś uznać fiasko dotychczasowych metod wspierania rozwoju w krajach najuboższych. W aktualnej kryzysowej sytuacji za priorytetowy należy uznać rozwój rolnictwa. W sposób dramatyczny rośnie bowiem zależność krajów ubogich od importowanej żywności. Arcybiskup Tomasi zauważył, że nierozwiązanym do dziś problemem czarnej Afryki jest prawo własności gruntów. 80% ziemi jest uprawiane przez ubogich, którzy nie są jej właścicielami, zaznaczył watykański dyplomata na forum ONZ-owskiej konferencji.
W Salwador, w brazylijskim stanie Bahia, miała miejsce beatyfikacja siostry Dulce López Pontes ze zgromadzenia sióstr misjonarek Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Uroczystej beatyfikacji przewodniczył w imieniu papieża kardynał Geraldo Majella, emerytowany arcybiskup archidiecezji Salwador.
W mieście Salwador, w beatyfikacji siostry Dulce, która przez całe swoje życie poświęcała się biednym, uczestniczyło pomimo deszczowej pogody ponad 70 tysięcy wiernych. Podczas homilii kardynał Majella podkreślił, że święte życie nie jest przywilejem niektórych osób, lecz obowiązkiem każdego ochrzczonego chrześcijanina. Hierarcha życzył, aby beatyfikacja siostry Dulce stała się momentem refleksji po to, aby ofiarując się i ufając Panu, chrześcijanie mogli przeżywać miłość i dobroczynność. Wzruszony kardynał Majella wyraził wdzięczność Benedyktowi XVI za wyniesienie do chwały ołtarzy siostrę Dulce, nazywaną dobrym aniołem Bahia ze względu na całkowite poświęcenie swojego życia ludziom opuszczonym i biednym. W kalendarzu liturgicznym wspomnienie nowej, błogosławionej Brazylii obchodzone będzie 13 sierpnia pod wezwaniem Błogosławionej Dulcy od Biednych. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewski, Chrystusowiec.
Krokiem wstecz nazwał kardynał Jean-Baptiste Phan Minh Man propozycję nowego prawa wyznaniowego Wietnamu. Uczynił to w liście otwartym, skierowanym do szefa rządu w Hanoi. Metropolita dawnego Saigonu krytycznie odniósł się do projektu ustawy, która w dużym stopniu ogranicza dotychczasową wolność wyznania.
W przekonaniu wietnamskiego purpurata ustawa ma wprowadzić w relacjach kościoła z rządem socjalistycznym model nakazowo-rozdzielczy. Urzędnik w Hanoi ma decydować o aktywności religijnej i wydawać stosowne pozwolenia lub je ograniczać. W gestii administracji mają się znaleźć nominacje biskupie, ale też cenzura niedzielnych kazań czy lekcji katechizmu dla dzieci. Podobnie Urząd do Spraw Wyznań ma decydować o zezwoleniu na wstąpienie do klasztoru, święceniach kapłańskich lub o pobycie misjonarzy obcokrajowców. Także kontakty międzynarodowe zakonów bądź członków episkopatu mają być uzgadniane z komunistyczną administracją i jej polityką. Kardynał Mann przyznał w oświadczeniu, że władze uznają jedynie fakt istnienia różnych religii w Wietnamie, ale nie przyznają im statusu prawnego, co dotyczy również ich zwierzchników. Tych ostatnich ogranicza się jedynie do roli petentów upraszających władze o pozwolenie na liturgię, prowadzenie formacji czy sprawowanie sakramentów, podkreślił wietnamski hierarcha.
22 maja 1911 roku we Lwowie Andrzej Małkowski wydał pierwszy rozkaz skautowy powołujący drużyny harcerskie. Dokładnie 100 lat po tym wydarzeniu ponad 800 harcerek i harcerzy reprezentujących 6 organizacji z całego świata spotkało się w ostatnią sobotę na instruktorskiej wyprawie do Lwowa Powrót do źródeł.
Uroczystej mszy świętej dziękczynno-błagalnej w katedrze lwowskiej przewodniczył biskup łódzki Marcjan Trofimiak. Po niej harcerze wielką kolumną przeszli pod budynek lwowskiego Sokoła, siedziby komendy skautowej, gdzie zawieszona zostanie pamiątkowa tablica. Innym bardzo emocjonalnym elementem wyprawy był apel poległych na cmentarzu Orląt Lwowskich, gdzie uczestnicy modlili się za obrońców ojczyzny w harcerskich mundurach na przestrzeni stulecia. Wyprawa zakończyła się nocnym ogniskiem, w którym uczestniczyli także zaproszeni goście, m.in. pani prezydentowa Karolina Kaczorowska, harcmistrzyni Krystyna Małkowska, wnuczka Andrzeja i Olgi Małkowskich oraz najwyższe władze organizacyjne Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ZHHK Zawisza, Stowarzyszenia Harcerskiego, Harcerstwa Polskiego na Litwie, Harcerstwa Polskiego na Ukrainie oraz Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju z Londynu. Dla Radia Watykańskiego mówił kapelan wyprawy, harcmistrz Michał Gutkowski, jezuita.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało oświadczenie na temat zniesławiającej wypowiedzi reżysera Grzegorza Brauna o zmarłym metropolicie lubelskim arcybiskupie Józefie Rzecińskim. Z wielkim bólem przyjęliśmy bezprzykładny atak na pamięć i osobę świętej pamięci arcybiskupa, napisali członkowie prezydium. Mówi rzecznik episkopatu ksiądz Józef Kloch.
Nie przypominam sobie tak radykalnego, tak ostrego oświadczenia Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. To oświadczenie jest radykalne na radykalne przekroczenie zasad kultury i prawdy. Atak na osobę świętej pamięci arcybiskupa Józefa Rzecińskiego jest bezprzykładny. Normy miłości chrześcijańskiej, normy ludzkiej uczciwości zostały podeptane, a oszczerstwa obciążają sumienie mówiącego i tych, którzy zgadzają się z mówiącym.
Biskupi podkreślili, że to, co się stało na uniwersytecie noszącym imię Jana Pawła II, jest radykalnym przekroczeniem zasad kultury i prawdy. Na stronie działającego przy Kurii Bielsko-Żywieckiej Wydziału do Spraw Ewangelizacji ukazało się dziś pierwsze wydanie telewizyjnego serwisu informacyjnego zawierającego skrót bieżących wydarzeń kościelnych z terenu diecezji. Elżbieta Król-Cybulska, dyrektor Wydziału do Spraw Ewangelizacji i pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia, zwraca uwagę, że projekt czerpie swą inspirację z tego, co mówił błogosławiony Jan Paweł II.
Chodzi nam o coś więcej niż tylko samo przekazywanie informacji. Nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, co się dzieje w sąsiedniej parafii czy mieście, ale również cieszyć się z tymi, którzy się cieszą, razem przeżywać też to, co jest smutne i w ten sposób tworzyć głębszą wspólnotę naszego lokalnego kościoła.
Wiadomości diecezjalne mają się ukazywać w każdy poniedziałek.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.